Hello, mój drogi, witam Ciebie serdecznie. Pierwszy raz w historii naszego podcastu 26 grudnia rano. Jesteśmy w dzień świąteczny, drugi dzień świąteczny.
Tak, to chyba to też tak miałem taką refleksję, że to po raz pierwszy się wydarzyło. Chyba była pierwszomajowa palma, była palma, dzień dziecka chyba był, ale świąteczny jeszcze nie było.
Czy mogę Cię poprosić, żebyś troszeczkę bliżej mikrofonu mówił?
Jestem bliżej mikrofonu.
O, dobrze.
Jestem bliżej mikrofonu.
Nie bierz. Nie
odśpiewaliśmy Meli Kaliki Maka jeszcze w tym roku.
No to dobrze, to możesz zacząć.
Maka is Hawaiian way to say Merry Christmas to you. No dobrze.
A dostaliśmy trochę śniegu. Nie jest jeszcze tak źle, jak było. Zależy, w których miejscach Polski, ale tutaj...
Nie, poczekaj, patrzę, gdzie? Tu w tej gorszej Polsce nic nie ma.
My mamy trochę na północy, na chodnikach. Ale niewiele. Było trochę.
Zapowiadają się ostre dyżury.
Zastanawiałem się, czy napić się gorącego wina przed rozpoczęciem naszej rozmowy, ale usłyszałem, że o 9 jeszcze nie można zaczynać. Więc będziemy na trzeźwo rozmawiać w święta, przynajmniej z mojej strony. I mój drogi, powiedz mi w tej uroczystej, wesołej, świątecznej atmosferze, powiedz mi, mój drogi, jakie prezenty dostałeś?
Dostałem koszulki z Merynosa. Chciałem dostać oczywiście do taką termiczną bieli. Słuchawki, które wyciszają całkowicie dźwięk, żebym nie musiał słuchać tego, co się tutaj dzieje w domu. Mm. Nie wiem, czy to było takie trochę ironiczne, ale ja generalnie nie lubię, jak jest głośno, więc...
Ale to są słuchawki do czego? W domu?
Dźwięk.
W którym momencie, rozumiem, ale w którym momencie możesz się odseparować od reszty ludzi w swoim mieszkaniu? W którym momencie oni pozwalają ci to zrobić? Który to jest moment, w którym możesz to zrobić?
To jest bardziej, kiedy oni chcą coś zrobić, żebym ja w tym nie uczestniczył.
To znaczy?
U mnie nie wolno słuchać muzyki w domu.
No.
Ja po prostu jestem chory, jak to się dzieje. Więc to ma być takie panaceum na to, że będzie można na przykład radio włączyć albo płytę.
Oni chcą włączyć radio, a ty...
Tak.
To czego ty będziesz słuchał, jak oni będą słuchać radia? Przecież będzie przebijać trochę dźwięku w tych zamkniętych słuchawkach nawet.
Właściwie są szczelne. Właściwie są chyba takie w miarę szczelne. Znaczy, rozumiem, że to nadal nie będzie głośno, bo jak będzie głośno, to też nie przejdzie, ale taki jest plan, jak rozumiem. Wielka rzecz.
Czy dostałeś zapasowe nauszniki do tych słuchawków?
Nie, chyba.
Będą potrzebne, jeśli będziesz często używał.
Nie wiem, co tam jest w zestawie, muszę zobaczyć. Tak spojrzałem na to z dużym zainteresowaniem, ale... A ty co dostałeś, mój drogi?
Ja dostałem baterię do laptopa, którą mogłem sobie sam kupić, ale poprosiłem, żeby ją dostać. I dostałem mikrofon, którego będziemy używać do nagrywania już wkrótce. No i to wszystko. No i klasycznie. Czyli skarpety. Humela. Wysokie. 49 rozmiar. Bardzo duże. No więc tak będzie. Ja jestem bardziej szczęśliwy z tego, że udało mi się chyba pierwszy raz w życiu zrobić takie prezenty, że się dzieciom podobały. Robienie prezentów dla dzieci to nie jest moja silna strona i zwykle traktuję to jako bitwę, w której przegrywam. Czyli wychodzi moja siostra z prezentami dla swoich dzieci, no i ja wychodzę jako wujek z prezentami dla jej dzieci. I udało mi się, mam wrażenie, wygrać jedną z trzech bitew. A to już jest coś, więc to sobie zapisuję jako sukces w zasadzie i największe wydarzenie tych świąt. dla mnie osobiście. Mój drogi, wydarzeniami tych świąt osobiście nie tylko nie były mecze ostatniej nocy.
Ale nie było nic, naprawdę nic.
No nie było, niewiele się wydarzyło, jeśli chodzi o crunch time, to mieliśmy, no mieliśmy tam technicznie chyba chwilę crunch time. Nie mieliśmy żadnego crunch time, co ja gubię.
Nie crunch time, nawet technicznie nie było żadnego crunch time. No trudno powiedzieć, że w tym pierwszym meczu był crunch time, bo było 9 punktów, ale te wszystkie pozostałe mecze się dosyć szybko rozjechały. No one by miały swoje piękno, nie wiem, do drugiej, trzeciej kwarty, ale potem ten wynik gdzieś... Były wszystkie takie bez historii, bez ikry, bez takiego vibe'u, więc oglądać tak, emocjonować się już trochę chyba było trochę trudniej.
Ja się zastanawiam, bo już miałem oglądając futbol i piłkę nożną takie wrażenie, że to miejsce, w którym brakuje kibiców, to jest to właśnie, żeby dać zawodnikom czasem dodatkowego kopa. To nie jest świeże i nowe, ale właśnie w takich powrotach, w takich comebackach, gdy trzeba wrócić, takiego uskrzydlenia kibiców gdzieś tu brakuje. Może to o tym były te mecze trochę.
Nie wiem, nie brakuje mi tych kibiców, szczerze mówiąc. Patrzę na boisko. No nie,
rozumiem,
nie,
tylko tu widzę takie wiesz, przełożenie na boisko po prostu. Więc to nawet nie chodzi o samą wartość artystyczną, ale to, że brak kibiców przekłada się na boisko, na tą wartość, jaką otrzymujemy od sportu. Bo nie jestem wielkim fanem, powiem ci szczerze, sportu ostatnich 2 miesięcy. Przez moment byłem, ale tak od 2 miesięcy ogólnie patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o poziom piłki nożnej i futbolu amerykańskiego, czyli 2 sportów, które oglądam oprócz koszykówki, to nie jest dobrze. To oczywiście dużo innych, jeśli chodzi o piłkę nożną, tam jest jeszcze dużo innych, wiesz, powodów, bo to nigdy nie jest jeden powód. Mi wydaje się, że to ten brak kibiców też swoje tutaj odgrywa, ale tam, wiesz, są inne powody związane z krótką przerwą, ze zmęczeniem zawodników, z tym kalendarzem, który eksploatuje piłkarzy strasznie. W NBA my też tą eksploatację przechodzimy, chociaż mam wrażenie, że my już w tej eksploatacji NBA jesteśmy jakieś 5-10 lat do przodu przed piłką nożną i będziemy się bardziej zwijać. Albo rozumiemy to, że istnieje ta potrzeba taka, żeby nie rozgrywać aż tak dużo spotkań. To rozumiemy chociaż. W każdym razie, no ten poziom
nie zachwycił,
ale ja się też nie spodziewałem, wiesz co, powiem ci szczerze, jakiegoś wielkiego poziomu po tych meczach, bo to jest dopiero początek sezonu. Przy czym było widać naprawdę w tym meczu, w którym Miami grało, choćby i patrzyłem jeszcze na te kolejne mecze Milwaukee, Golden State, było widać taki ogromny poziom, ogromną różnicę, jeśli chodzi o poziom zgrania drużyn. W sensie patrząc na te 4 drużyny, Nowy Orlean, Miami, Golden State, Milwaukee, to Miami grało już w innym poziomie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób sobie podawali piłkę na linię za 3 ekstra pasy, touch pasy, to było coś. Więc jeśli chodzi o taki poziom sportowy, to gdzieś był, no, więc jeszcze nie, aż tak źle nie było.
Zaskoczony, jak dobrze wygląda Milwaukee z początku tego sezonu. Raczej jednak się tam, wiesz, nowych pojawiło, to jak to w gruncie rzeczy bardzo dobrze wygląda. Muszę powiedzieć, że jestem trochę zdziwiony. Może uznasz, że to jak dobry jest Drew Holiday w takiej grze, wiesz, w takim półpoście bym powiedział, przy takim przepychaniu się pod koszem, bo się robił w tym meczu, co chciał.
Fajnie widać.
To jest, wiesz, no to jest plaster. No. Kary za wiele do powiedzenia w tym meczu.
Wiesz co, musimy przerwać na chwilę. I to robię. Jesteśmy z powrotem. Małe problemy techniczne, już będzie lepiej teraz. Powinno być. Drew Holiday. Tak, i to ciekawe widać. To jest w zasadzie dosyć łatwe do zauważenia. Jaka jest różnica między Drew Holidayem a Ericem Bledsoe?
Ogromna.
Bo w zasadzie tło nie zmieniło się zupełnie i Drew Holiday jest w miejscu, w którym był Eric Bledsoe. A tam też może powiedzieć, że dobra, Dante DiVincenzo gra, a tam grał Wesley Matthews w piątce. No to taka mała różnica, to jest taki piąty gracz w rotacji, bardziej w tej pierwszej piątce, jeśli chodzi o opcje ofensywne. No i widać różnice techniczne, przepraszam, Drew Holiday jak jest dużo lepiej technicznie, znaczy dużo lepiej, no jest bardzo dużo lepiej technicznie wyszkolonym zawodnikiem no, niż Eric Bledsoe.
Zwłaszcza, że miałeś taki kontrast tego wieczoru, oglądając najpierw Bledsoe, a potem oglądając Holiday'a. No to takie było, wiesz, rzucało się mocno w oczy, jak jednak różnymi graczami oni są i jak Holiday podnosi jakość gry Milwaukee. Zdecydowanie. Też typujesz DiVincenzo do Most Improved Player?
No słyszałem właśnie, John Hollinger to taki typ.
Tak? Hollinger tak powiedział? Mhm. No to ciekawy typ. Golden State Warriors.
Stephen Curry w Charlotte w 2022 roku. Czy to kiedyś zabrzmi poważnie? Czy nie idziemy w tę stronę? Czy nie idziemy w tę stronę, że to jest dosyć poważny temat? Czy jesteśmy w tym punkcie, w którym Stephen Curry na pewno zostaje do końca kariery w Golden State Warriors? Mojego komentarze. Już jest próba doszukiwania się w tych komentarzach pomeczowych, gdy krytykuje kolektywne IQ zespołu, mówi, że powinno być lepsze. Wiesz, Stephen Curry to nie jest człowiek, który w ogóle krytykuje, używa mediów, żeby krytykować kogoś, więc to można powiedzieć, że to w ogóle nie jest krytyka, ale no, czuć, że jest rozżalony tym, że zespół wokół niego ma 10 lat.
Publicznie zadawane pytania. Ja zadam ci inne pytanie.
Czuć, że on jest podenerwowany w tych wypowiedziach. Że zaczyna sezon, nie ma Draymonda Greena. To jest największa historia.
No, tak kibice Golden State Warriors próbują to dzisiaj przedstawić, że zobaczycie, jak wróci Golden State, jak wróci Green, jak Golden State będzie znowu fruwać, ale...
No ty też tak trochę mówiłeś, że w zeszłym sezonie mógł dać sobie wolne. Ja słyszałem to też jeszcze chyba Nate Duncan tak mówił.
To teraz jest pytanie, czy jest w stanie powrócić do tego, kim był.
No.
To jest chyba, to z punktu widzenia Golden State Warriors, to faktycznie jest najciekawsze pytanie. Drugą oczywiście taką jutrzenką, która wstaje, jest gra Jamesa Wisemana. I próba tutaj budowania jakiejś, wiesz, niesamowitej przewagi i tego, że jest fenomenalnym graczem, przyszłym Hall of Famerem. Ale to jeszcze spokojnie. Ja mam do ciebie takie pytanie. Czy ty uważasz, że Golden State Warriors to będą mistrzostwo? Czy Steph Curry z Golden State Warriors to będzie mistrzostwo?
Nie wiem. No nie wygląda to na to, dlaczego miałbym uważać, że tak się stanie.
Dobrze, ale to czy Steph Curry zdobędzie mistrzostwo z jakimś innym zespołem?
Dlaczego pytasz? Ja nie wiem, to skąd mam wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości? No co, mam powiedzieć tak, mam powiedzieć, że nie? Nie wiem, co to za pytanie? Co za pytanie?
W tym pytaniu jest ukryte inne pytanie, właśnie to.
No właśnie.
Od którego zacząłeś, czy jest możliwa sytuacja, w której on odejdzie z Golden State Warriors po to, żeby jeszcze zdobyć jakiś tytuł, po to, żeby rzeczywiście przenieść się do, nie wiem, top 10 graczy, czy jakby patrząc na swoje legacy, czy on nie zrobi w którymś momencie takiego ruchu. No tylko tyle. To moje, taka jest, a czy będzie, wiesz, czy będzie do grobowej deski umierał razem, wiesz, z Klejem Thompsonem, starzejącym się Draymondem Greenem i Wigginsem, który chyba nigdy nie będzie tym graczem, którym miał być.
Szybko to przyszło na Andrew Wigginsa, na jakiekolwiek nadzieje, że to może to miejsce, dwa mecze. Ale wiesz, no, grali z drużynami, które są kontenderami w tym sezonie.
Wiem, no to jest jakby trzeci element, gdzie się, że tak powiem, pocieszasz, no, że nie ma Greena, Wiseman jest świetny, my graliśmy z najlepszymi zespołami, że jeszcze nie jesteśmy tutaj, bo przecież sam Steve Kerr powiedział, że potrzebuje przynajmniej 20 gier, żeby zrozumieć, jaką pulą dysponuje graczy, jakie są rotacje. Nie, no w tej pierwszej kwarcie, to tak nawet bardzo bym powiedział wcześniej w tej pierwszej kwarcie, na boisku zobaczyliśmy Lee, zobaczyliśmy Toscana Andersona i był jeszcze, czy kto był trzeci z tych takich graczy, wiesz, głębokiej rotacji.
Dla mnie to jakbym obok przedszkola przechodził. Jeszcze raz, kto?
I Mulder.
Mulders.
Więc wiesz, to pokazuje, że to wszystko się gdzieś tam dopiero uciera, tylko za chwilę się okaże, że jest 7-13 i tak nie bardzo wiadomo będzie, co dalej z tym zrobić, gdzie z tym iść. Są wielkie nadzieje teraz na dwa mecze.
Oni mają cały czas, wiesz...
Chicago i w Detroit.
Oni mają, znaczy, w sensie nadzieje na zwycięstwa, w tym sensie.
Tak.
Chodzi o to, żeby grali lepiej. Wiesz, no ja powiem ci, że oni nie będą grać lepiej bez Draymonda Greena. mogą grać lepiej tak jak oni grają, ale potem i tak wróci Draymond Green i będą grali inaczej. Na pewno będą lepsi z Draymondem Greenem, to nie mam złudzeń, patrząc na te alternatywy, które grają teraz zamiast Draymonda Greena. Ludzie bez nazwisk trochę. A wiesz co, jak patrzę na Jamesa Wisemana, to też myślałem o tym, że dostaniemy, jak tak patrzysz mu w oczy z bliska, my dostajemy już regularnie 19-letnich, nieopierzonych centrów, wysokich zawodników, którzy nie wiedzą, gdzie mają być, gdzie biegać, co zrobić. W pierwszym meczu widzieliśmy Jacksona Hayesa z Nowego Orleanu, który w zasadzie przegrał mecz dla Pelicans, chociaż to dobra, to będzie zbyt łatwe, żeby to powiedzieć, ale w tych minutach przegrali ten mecz Pelicans, gdy on grał w pierwszej połowie. I gdy patrzę na Jamesa Wisemana, Jacksona Hayesa, tak pomyślałem wczoraj sobie, że kiedyś mieliśmy ludzi po 3-4 latach w koledżu i przez to gra lepsza była w NBA. Nie było tych gówniarzy takich, którzy nie wiedzą po prostu, co mają zrobić, gdzie biec. I oczywiście to jest podekscytujące oglądać, wiesz, 19-latków teraz i się, wiesz, jarać nimi. I my im kibicujemy, żeby oni do koledżu nie szli, żeby oni zarabiali pieniądze. No to chodzi o pieniądze właśnie na końcu. No, my się chcemy jarać, ktoś chce coś sprzedać, oni chcą zarobić, a poziom gdzieś tam w niektórych miejscach jest tak, nie, no. No kuleje i to wiesz, ten, jak patrzysz na Stephena Curry'ego właśnie, z kim on musi grać teraz w tym punkcie kariery, bo to nie jest Stephen Curry, który ma, nie wiem, 23 lata, tylko Curry, który ma 31 lat, tak? 32 lata. No. To już jest ten moment, jeśli chce coś jeszcze zrobić w tej lidze, to jest ten moment. A nie okazuje się, że gram teraz, wiesz, z Kelly Oubre, z Andrew Wigginsem, z Jamesem Wisemanem teraz. No. To też było to pytanie, widzisz, czy oni mają przehandlować ten wybór, co robić, jak to rozgrywać, no. Idąc dalej.
Tego nie zrobili, być może, wiesz, być może szansa na to, żeby kogoś zanęcić, kogoś wziąć, jest większa, tylko samo pytanie jest, kogo oni mogliby wziąć, kto sprawiłby, że ten zespół stałby się w jednej chwili lepszy.
Holiday? Prawdę,
jak patrzysz na Holiday? To, nie ma takich gra.
Wcześniej. Z tym pikiem. Z Wisemana pikiem. Chyba, że mówisz już o kolejnych.
To za długo, wydaje się. Nie, ja mówię teraz, co mógłbyś zrobić. No jakby już przeszliśmy dalej. No, czy dzisiaj jesteś w stanie skleić, nie wiem, w połowie sezonu jakiś trade? Tylko że dzisiaj wydaje mi się, że ta presja, żeby Wisemana zostawić, będzie
no tak,
jednak...
ale mówimy już o piku, tak? Minnesota, nie o Wisemanie, rozumiem.
Nie, mówimy o Wisemanie. Czy jesteś w stanie dzisiaj złożyć jakąś paczkę graczy, których masz, plus pik Minnesota? Mhm. No to też ten pik Minnesota, wartość tego piku też będzie odpowiednio szacowana w zależności od tego, jak ta Minnesota będzie grała. Nie wygląda to dobrze. No, nie wygląda to dobrze, wiesz, no, widać, że oprócz Stephena Curry'ego tam tak naprawdę nie ma kto kreować rzutu.
Potrzebują Draymonda Greena bardzo. Dobrze.
Zobaczymy.
No tak, bo ty...
Patrzymy, na ile wiesz, no mówię, na ile, czy gracz 7-7-7 jest...
No tak, masz jeszcze defensywną wartość Draymonda Greena, nie ujmowaną tutaj w tych trzech statystykach poza zbiórkami.
Zgoda.
No, więc to jest to, ale bo...
Zobaczymy, jak on fizycznie będzie wyglądał, bo jeżeli zaczynasz...
Dobrze sezon, wyglądał fizycznie, w sensie schudł, tak? Ale to też jest właśnie, widzisz, pytanie, nie? Że schudł i od razu kontuzję. Zaczynamy sezon od kontuzji. Dobrze, wiesz co? Ja myślę, że to niesprawiedliwe jest krytykować Golden State Warriors tak do końca, bez tego, jak bez Draymonda Greena, bo jest przepaść między zawodnikami tutaj.
Dobrze.
Bo jest przepaść między Kerrym a resztą zespołu. Jeśli Draymond Green ma być takim buforem między jednym a drugim, to może tą przepaść, wiesz, załagodzi. I tyle. No ale to będzie ciężki sezon dla Warriors, ale tak miało być. Light years ahead, nie?
I wszystkich fanów koszyków.
Light years ahead. Zobaczmy, co teraz zrobią.
Nie, więc wiesz, jak mówisz, że ma pretensje do graczy, to pytanie, czy on w pierwszej kolejności nie powinien mieć jednak pretensji do managementu. Oczywiście kontuzja Klaya Thompsona jest czymś, czego nie mogłeś przewidzieć, nie mogłeś sobie wyobrazić, ale te ruchy, które są, może nawet trzeba zacząć od transferu po D'Angelo Russella, aczkolwiek wyjęcie go było dosyć sprytne, no bo zyskiwałeś asset za Kevina Duranta, ale masz dzisiaj Wigginsa, który na boisku wygląda jak zagubione dziecko. Bez motywacji, bez siły, bez wartości dodanej. Plus Kelly Oubre za 84 miliony.
To nie jest Klay Thompson. I dziwne jest to, że Steve Kerr powiedział po tym meczu, i ja się zgodzę z jego krytyką, on musi też pomóc im stwarzać lepsze sytuacje do zdobywania punktów, bo oni trafili 11 z 48 rzutów na razie, jeden i drugi, i oni nie rzucają z miejsc, z których oni powinni punktować. Kelly Oubre nie jest Klayem Thompsonem, żeby gdzieś tam wychodził po zasłonach i dostawał piłkę jako spot-up shooter. To nie jest taki gracz, on musi być slasherem, on musi być bardziej w ruchu ujęty. Wiggins to jest gracz, który jeśli już coś gdzieś potrafi zrobić, to jakimś post-up, gdzieś tutaj się zachować, gdzie ma jakąś przewagę wzrostu, gdzieś coś, to nie jest dużo. On musi też szukać łatwych punktów, to jest właśnie problem z nim, ten największy, że on nie zbiera piłki w ataku, nie szuka tych łatwych punktów i te mecze przechodzą obok niego, więc mu jest ciężej pomóc. Myślę, że Kellemu Oubre będzie łatwiej pomóc i Kerr po tej stronie może coś zdziałać i dać temu zespołowi.
No wiesz, ale też prawda jest taka, że oni tak nigdy nie grali, znaczy ostatnie 5 czy 6 lat tak nie
no
grali.
No właśnie, też wiesz, są też wiesz, te uwagi też do Steve'a Kerra, na ile on dostał samograj.
Tak, to prawda. To być może, wiesz, być może Steve Kerr jest na gorącym krześle.
Tak? Aż tu jesteśmy? Aż tak daleko? No. Żeśmy wykopali ten dołek? No to cieszę się, że pomogłem ci kopać.
No nie, no ale jeżeli ten sezon będzie przegrany, no to na co czekać jakby? No to znaczy, że on przez 2 lata nie zrobił nic, bo on tylko czeka, wrócą wszyscy zdrowi i szczęśliwi.
Ja powiem tylko go Cats na końcu. Dobrze, mój drogi, z tych... Co jeszcze? Czy coś do czegoś chcemy wrócić?
Boston.
Jakieś
Boston.
Tematy?
Boston będzie miał problem w tym sezonie. Przy absencji, zobacz jak słabo wygląda ta linia, w której ani Brown, ani Tatum nie grają razem. Tam nie ma nikogo.
Jeff Teague.
Jeff Teague, wspaniały kreator, tylko że tam egzekutora nie ma.
Teague jest bardzo nierówny. Nie rzucił punktów w ostatniej nocy, a w pierwszym meczu rzucił 19, więc to jest, widzisz, ten poziom, że Jeff Teague nie jest już graczem regularnym, jakim był, bo nie jest już tak zdrowy, ale swoje lata.
Ja zgadzam się, oczywiście on nie jest shooterem, ale jest kreatorem na piłce, jest na pewno lepszym niż Wanamaker był w zeszłym sezonie, więc to na pewno jest nadwyżka nad Wanamakerem. I jakby tylko kto ma tam rzucać? No, wiesz, on pięknie potrafi podać, tylko że masz samego Ożelechę, który rzuca za 3 i nie trafia. Więc wiesz, bez Kemby Walkera moim zdaniem będzie bardzo trudno wyjść poza 4. miejsce na wschodzie.
Ale bez Kemby Walkera mimo wszystko powiedziałeś, że widzisz ich w top 4. To klasa Stevensa.
No ja powiedziałem, że będzie ciężko im myśleć o czymś wyżej niż 4. Tak? Znaczy tak, no tak, 4, może to jest zespół 4.
Dobry team cały czas.
Ale się okaże, że nie są w stanie rywalizować z Brooklynem, Milwaukee i Miami, które mają zdecydowanie głębsze składy. Mhm. Ja nie twierdzę, bo wygląda na to, że Tatum z Brownem mają fenomenalny start tego sezonu, tylko że tam brakuje graczy. Są po prostu cięcy, no. Krótcy w rotacji. I nie wiem, jak ten problem w Boston chce rozwiązać. No bo mówię, mamy doświadczenie Thompsona, mamy doświadczenie Teague'a, gracze, którzy wiesz, wiele widzieli, wiele potrafią.
Ale przydałoby się, żeby tam coś kliknęło, żeby na przykład z tego Romeo Langforda, który został wybrany z 14. wyborem w zeszłym sezonie, żeby tam się coś pojawiło, żeby gdzieś wyszło coś z tego człowieka, który tak dobrze wyglądał w preseason, w meczach Ligi Letniej przed poprzednim sezonem. Taki człowiek, który rzuca za 3, Carson Edwards. Czy tam coś jest? Bo to już zniknęło, nie ma. Żeby było w Robin Williamsie pewne coś na 25 minut. Przecież on jest uwięziony w logjamie trochę, patrząc. Na razie wychodzą na dwóch wysokich, no ale to nadal jest logjam trzech centrów. I żeby pojawiło się jakieś nazwisko, które mi do głowy nie przychodzi, żeby ono coś pokazało.
Nie, no to jest.
Żeby Peyton Pritchard coś pokazał, żeby tak, Aaron Nesmith, tak. Wiesz, żeby ci ludzie. Tam Peyton Pritchard się stara, jest mądry i taki żarliwy chłopak. Wygląda na takiego zawodnika, który będzie grał w Celtics przez 20 lat i trafi do Hall of Fame, jak Celtics wygrają 3 tytuły po drodze. To tak Peyton Pritchard wygląda. A propos Hall of Fame, bardzo dobra decyzja Kyle'a Kuzmy, żeby się przedłużyć z Lakers, jeśli chodzi o Hall of Fame. Bardzo mi się podoba. Bo jak tak, wiesz, tak jak będziesz takim roleplayerem w Lakers, którzy wygrają trochę tytułów, to potem idziesz do Hall of Fame.
Więc... Tak jak świętej pamięci Casey Jones.
Tak jak świętej pamięci Casey Jones, był ważniejszym graczem, ale trochę tak jest. Dobrze.
Brooklyn Nets.
54 rzuty asystowane dotychczas.
Niesamowite.
To jest poziom Houston i Portland zeszłego sezonu. Trzeci najniższy poziom zeszłego sezonu. Shot making. Siedzi. Ja widziałem te rzuty Kyriego Irvinga za trzy. Widziałem ten pierwszy mecz w całości. Siedzi. Jest rytm.
Aż przestanie. Kevin Durant MVP tego sezonu. Mój typ.
Okej. Okay. Z Kyriem Irvingiem będzie to trudne, bo on może więcej punktów rzucać niż Durant.
Okej.
Okay. No. Jak się mają typy dane?
Masz lepszy typ na MVP?
Niż Kevin Durant?
Tak.
Widziałem bardzo popularny typ, że Damian Lillard.
No, ale wiesz, to trzeba wygrać jeszcze tam pewnie 65% gier. To w przypadku Portland nie wygląda na takie oczywiste. Bo
ale z drugiej strony Luka Doncic jest faworytem i nie widać, żeby Dallas miał 65% wygrać,
Dallas,
nie?
Dallas też jest moim zdaniem jakoś tak sztucznie napompowany. No wszyscy też liczą na powrót Porzingisa i to będzie... To też, to dobrze, to też nie jest jakiś taki super typ. No daj mi coś lepszego.
Niż Durant?
Tak. Trzeci raz nie sądzę, żeby dano trzeci raz...
Janisowi.
Ten typ już może jest najmocniejszy, ale z tego punktu widzenia wydaje mi się, że...
Tylko ten typ na Duranta jest troszeczkę takie, wiesz, przytulanie się do Brooklynu od razu, teraz jest troszeczkę, wiesz, tak. Na takich wątłych nóżkach, nie?
Oczywiście. No. Jedna kontuzja i jesteśmy gdzie indziej, ale się przytula.
Gość wraca po Achillesie. Ja bym nie kładł tych pieniędzy, ale jak wiesz, kibicuję Kevinowi Durantowi całą karierę, gdy nie gra w Warriors.
Z taką przerwą. Mm-hmm. Dobrze, a Anthony Davis?
No nie żartujmy, w sensie.
Nie, to nie jest to.
No typ na MVP to dobry właśnie takie myślenie. Doncic, Lillard, gdzieś sam człowiek, najlepiej guard, kozujący. Ja myślę, że to jest dobry moment, bo Lillard rzucił tylko 9 punktów w pierwszym meczu, Portland przegrało. Myślę, że to jest dobry moment, żeby postawić pieniądze na Lillarda. To, teraz, dzisiaj.
W tej chwili?
No, jeśli ktoś chce. Znaczy, ja tak nie typuję, ale widziałem, Adam tak typuje. Adam ma niezłe typy. Lillard zagrał słabo w pierwszym meczu. No, myślę, że to jest dobry punkt. Utah Jazz wygrało w Portland. Chciałem jeszcze to podkreślić. 20 wyglądała bardzo dobrze, widziałem to później. Shooting dobry, wszystko działało, to jest dobry team. To była niespodzianka, jedna z największych niespodzianek przy pierwszej nocy, bo tutaj Portland miał być takie
Zostali sprowadzeni na ziemię, to coś tak powiedziałbym brutalnie.
Dobrze, mój drogi, zobaczmy, co mamy dzisiaj.
A jakaś taka refleksja jeszcze po meczu Boston, świetnym meczu, Boston...
Przed chwilą mówiliśmy Boston Brooklyn.
Boston-Milwaukee?
Boston-Milwaukee kiedy był?
Dzień temu.
A, pierwszego dnia?
Tak.
Refleksja na temat Boston-Milwaukee. Widziałem ten mecz, pisałem o tym meczu. Drew Holiday, mówiłem o tym.
Kogo masz wyżej?
Nie pamiętam. Wszystko napisałem już chyba, co miałem o tym meczu w głowie. Ja patrzę na tą ławkę rezerwowych. Pierwsza refleksja. Giannis Portis, to jest jakiś wymarzony frontcourt Panathinaikosu Ateny. W sensie Portis może zostać naturalizowany i zostać Gorekiem też. Ten rezerwowy skład jeszcze był bez DJ Agustina, on grał ostatniej nocy, więc było inaczej. Oni mieli vibe, jak grali z ławki, ten rezerwowy skład, oni grali powyżej swojego talentu. To będzie ciężkie do odtworzenia, oni będą trochę inną drużyną. Ciężko będzie to otworzyć. No ale jest jeszcze trochę tych ludzi, którzy w ten sposób grali tam. I widać też, że Giannis będzie grał więcej jako center. To chyba dużo osób chciało i to się wydarzy. Z Portisem, no ale to będzie takim kozującym centrem.
Ten Portis nie wygląda źle w pierwszych dwóch meczach. Wygląda solidnie.
Bardzo mi się nie podoba, kurczę, dzisiaj ten głos. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie tak źle. Że będzie słychać będzie jeszcze nas inaczej. Dobrze. Że będzie, będzie nas słychać. Nie, ale jeszcze. Chodzi mi o głośność. Przepraszam za kuchnię trochę. Dobra. A ty? Jeszcze coś o tym Boston? A, to już było tak dawno.
Ja wiem, co już nie pamiętam.
No. No dobra. To co?
Ja, a może Tatum MVP? To za wcześnie.
Ja myślę, że on mi się bardzo podobał w playoffach to, w jaki sposób on zaczął w kosza grać. Więc to jest chyba niezły typ, bo Jaylen Brown nie ma takiej, nie rezonuje tak Jaylen Brown. Tam za mało rzutów za trzy po koźle jest, jeszcze by rezonował. No ale gra bardzo dobrze na początku sezonu Jaylen Brown, więc to też spokojnie. No widać troszeczkę na tym początku sezonu, w końcu nie wiadomo, czy w końcu będzie mecz gwiazd, czy nie, bo Adam Silver powiedział, że nie wiadomo, po prostu nie wiadomo. Ale tak widać na początku, jest jeszcze jedna postać. Myślę, że on zrobiłby mecz gwiazd, gdyby był. A zrobił już mecz gwiazd. To byłby drugi mecz gwiazd dla Brandona Ingrama, tak? Ale on dostał się chyba jakoś, był rezerwowym. Oj, już. Ja powiem tak, będzie ciężko Pelicans nie zrobić turnieju play-in. Ciężko będzie to. Ciężko będzie nie zrobić. Widać potencjalne problemy, ale ciężko będzie tego nie zrobić, mając takie dwie bronie. Bo Ingram dojrzewa ewidentnie. On jest w ogóle, oglądałem wczoraj ten mecz z Aleksandrą i ona pamięta Ingrama z tego debiutanckiego sezonu w Lakersach, więc jak ja powiedziałem, że no ale Ingram, no popatrz na niego, on jest wiesz, wychudzony, to ona powiedziała, że wcale nie, że wychudzony był kiedyś, w sensie więcej jest tego Ingrama i faktycznie jak się go porówna, jest coraz więcej, on ma szerokie barki, zapominają ludzie, mam wrażenie, trochę o Ingramie, wiesz, naszych SMS-ów. Wczoraj kilka razy poszedł na Bama Adebayo, zupełnie się nie bojąc, był 11 razy na linii w drugim meczu, miał 11 asyst w pierwszym meczu. No mówię, spacing jest okrutny w tym zespole, więc to będzie kłopot, ale talent jednostkowy jest gruby w tych dwóch osobach.
Ja mam co do Ingrama, mam pytanie, co on ma w głowie, wiesz? To jest jakby, czy on jest rzeczywiście, ma taki instynkt trochę zabójcy, czy on jest w stanie być graczem numer jeden? Czy to jest zawsze taka, wiesz, lekko przestraszona buzia i tak, wiesz.
On w dup mnie zaskakiwał tym, że miał tego zwierza. Dlatego dużo ludzi mówiło, że to Ingram, a nie Simmons będzie lepszym graczem. Że tego zwierza miał. No zobaczymy.
Jeszcze może mnie na pewno widać u niego ten taki rozwój. No. On się z sezonu na sezon wygląda coraz lepiej. No.
Rzut, wzrost, minięcie.
To będzie za 2-3 lata.
Podaje piłkę jeszcze może lepiej. On może być generalnie jeszcze lepszy w takich dwójkowych akcjach, bo cały czas jest takim dosyć izolacyjnym graczem. Ja analityka nie przepada za takimi. No ale mówię, w tym pierwszym meczu rzucił kilka takich podań, że ja nie widziałem, żeby Ingram w ten sposób grał. Więc wczoraj już inaczej grał trochę i ten mecz, no mówię, odpłynął Pelicans. No ale gdy wrócili z Zionem w drugiej kwarcie, zaczęli wracać, więc to mówię, ta ławka rezerwowych Pelicans to będzie do ułożenia kłopot duży przed Stanem Van Gundym. Zobaczymy, ile mu to zajmie.
Ja też wrócę do tej naszej przelesie, że nie masz takiego wrażenia, że ten Zion Williamson nie jest tym graczem, którym był w koledżu czy w pierwszym sezonie. Że
co chcesz przez to powiedzieć, bo nie do końca to rozumiem. W sensie atletycznie, tak? Że atletycznie tam miał więcej. Tak, to już napisałem wtedy i pisałem w trakcie. Spieszmy się oglądać Ziona Williamsona teraz, bo to jest gracz w koledżu. To jest ten gracz, to jest to 100% atletyzmu, które dostajemy. Teraz to już nie jest 100% atletyzmu. Tylko, że jak Zion dostaje piłkę na bloku, to widziałeś, co się działo wczoraj.
No widziałem, dlaczego.
Nie ma mocnych. 32 punkty rzucił. Był na linii 15 razy.
Powinien lepiej rzucać wolne, ale...
Poprawił technikę, on przeniósł, poprawił tą technikę. W tym preseason miał taki mecz, gdzie trafił 9 z 10. W dobrą stronę. No, wiesz, zobaczymy, będzie musiał trafiać te rzuty wolne, ale i tak to nie będzie, wiesz, 90%, 80%, nie, więc no, wiesz, to ja tak jak z Janisem, będzie musiał podnieść to, wiesz, wysoko. Nie każdy jest Jonasem Valanciunasem. No nie wiem, dla mnie Zion był taki moment w tym meczu w drugiej kwarcie, to nie pierwszy raz, i potem w trzeciej, gdzie tak sobie siedziałem i myślałem, Boże, oni powinni w każdej akcji grać do Ziona, i Zion powinien w każdej akcji dostać piłkę w izolacji. Powinien w każdej akcji grać i masować. Po prostu robić. I z tego masz punkty, z tego masz faule, z tego masz punkty. To jest dominacja ofensywna. Wielka. Więc jak powiedziałem, ciężko będzie im do play-in nie wejść. Play-offy to jeszcze zobaczymy, bo jest dużo mankamentów.
No i wiesz co, no ale JJ Redick musi trochę zacząć lepiej trafiać.
No tak, robi przez Ingram, całą karierę.
Ingram poprawił, no ale wiesz co, no nie idzie mu jakoś tak.
No ale wiesz dlaczego przecież. Nie oceniajmy proszę trafiania graczy po dwóch meczach.
No ale mówię, no to co musi się poprawić, no bo zabrakło tego w wczorajszym meczu.
Aha, tak, w ten sposób, jednostkowo patrząc, rozumiem, no tak, faktycznie musi
się poprawić. Ten mecz był do wyjęcia, biorąc pod uwagę, że najlepszy gracz przeciwników ma sztywną kostkę, więc wydawało się, że ten są w stanie dziubnąć, ale no nie, czegoś zabrakło. No.
Mój drogi. Dobra, zobaczmy, co mamy dzisiaj. Dziś mamy o 23:00 mamy Atlanta bez Capelli, bez nikogo, bez twojego Sixmana Danilo Gallinariego. Już jest kontuzjowany.
Już.
Pieniążki
już.
Dostał i buongiorno i nie gram. Przyjeżdżałem do króla strzelców. Buongiorno, bo przyjeżdża do Jamoranta, króla strzelców tego sezonu. Jeszcze są miejsca z tyłu w bandwagonie, ale jest ich coraz mniej. O godzinie. No i potem mam, wiesz co, ten zestaw dzisiejszych meczów nie jest jakiś wybity. Ten o 23:00 mógłby się zacząć wcześniej. Wiem, że jutro mamy mecz w Eurowizji. Mamy Lukę Doncicia z Clippersami o 21:30. Więc będzie można sobie Lukę zobaczyć w dobrej porze.
Dobrej rozdzielczości.
Dobrze, mój drogi, to co? Jeszcze coś? Czy będziemy kończyć? Słyszymy się wtedy w poniedziałek. Dla wszystkich raz jeszcze spokojnych, dobrych świąt w rodzinnym stronie. W rodzinnym gronie. Głównie w rodzinnych, w stroniach śląskich też. Pozdrawiamy wszystkich w stroniu śląskim.
W groniu.
I co? No i proszę sobie czoła nie rozwalić gdzieś. Zwłaszcza dzisiaj rano.
Nie zawadzić o asfalt.
No, i się nie pomylić tam. No, no dobrze, mój drogi, to co? Trzymaj się.
Ja dobrego.
Uważaj na te radia straszne, tą muzykę, bo to straszne.
To jest Boże, jak to rezonuje.
Uważaj, no trzymaj się. Pa, pa.
Cześć.